Dobrze, to zaczynamy kolejną lekcję z Jakuba. Mamy przeanalizowany rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy. I przypomnijmy sobie, co z tego rozdziału pierwszego pamiętacie. Były ile? Trzy lekcje na temat tego rozdziału. Z tego, co ja pamiętam, to trzy. Było, czym są próby i doświadczenia, cel prób i doświadczeń i prawdziwa i fałszywa pobożność. I co pamiętacie? Co pamiętacie? Chociaż po jednym zdaniu, co zapamiętaliście, co wprowadzacie w życie? O tak zapytam.
Próby są ważne i potrzebne, nie wolno od nich uciekać, tylko trzeba mieć właściwe na nie spojrzenie, z czego one wynikają.
Tak. Od dłuższego czasu, jeśli chodzi o mnie, to wprowadzam w życie gryzienie się w język. Mhm. Czyli, no, żeby nie być prędkim do mówienia. Mhm.
Jasne, o proszę, dobra. W temacie, kto jeszcze z czym się zmaga przy tej okazji, co jak gdyby omawialiśmy w pierwszym rozdziale?
By przechodząc próby powierzać wszystko Bogu, prosić Go o mądrość, o poznanie, o zrozumienie, o prowadzenie. A jeżeli otrzymujemy od Boga jakąś wskazówkę za chwilę, to aby nie spierać się z tym, a starać się wykonać.
Okej. Kto jeszcze?
Ja uważam.
Pamiętanie o celu prób. O tym, dlaczego są te próby, że one jakby prowadzą do doskonałości duchowej. Do przechodzenia tych prób w cierpliwości, tak żeby się Bogu podobać. To właśnie ten list Jakuba jakby pomaga mi to zrozumieć, dlaczego one są, dlaczego mają być uważane za największą radość.
Poprzez próby wzrastamy i dojrzewamy. Tego potrzebujemy, aby móc dalej zmagać.
To co Iwonka mówiła, tak.
Trzeba prosić Pana Boga z wiarą, bo tak sama wiem z doświadczenia, że nie można Pana Boga prosić i do działania przychodzić tak po ludzku w swojej mądrości, która niestety okazuje się głupotą.
Ja tutaj jeszcze osobiście zmagam się z problemem takim, który też mnie dręczy od dawna, że pośrednio Bogu zarzucam winę za swoje problemy, grzechy. Że On to tak stworzył, a to widać jasno, że tak nie jest.
Ważne też, żeby zrozumieć, że próby są testem naszej wiary.
Tak.
Tak. Ktoś coś jeszcze chce?
Ja do tego, co Małgosia powiedziała właśnie, że kiedy przechodzimy jakąś próbę i mamy kłopot, tak, no to wtedy musimy prosić o mądrość z wiarą bez powątpiewania. To jest największy problem. Ja też się z nim zmagam, kiedy proszę Boga. Wiem, że Bóg jest wszechmogący i ma i chce mojego dobra, a jednak czasami gdzieś tam pojawia się, no, czy na pewno, czy tak będzie. Czy na pewno Bóg o tej sytuacji nie zapomni gdzieś, tak? No, gdzieś tam jakieś takie myśli w głowie się pojawiają, które są z wątpieniem. I wtedy przypomina się list Jakuba, no zaraz, jak prosisz, to bez powątpiewania i miej zaufanie do Boga, że Bóg to rozwiąże w najlepszy sposób. Przeprowadzi cię przez.
Zaufanie jest bardzo istotne.
I to jest walka. To jest walka, żeby nie wątpić.
Jeszcze, że każda dziedzina życia jest poddana próbie. Każda, i ta cielesna, i ta duchowa, że może nam się wydawać, że w niektórych kwestiach to tutaj już Bóg to nie, to tylko my, a Bóg chce być w każdej części naszego życia, no w każdej. W tych takich nawet dla nas wydają się rzeczy, że to takie jest przyziemne, a Bóg chce całym naszym życiem, jest całym naszym życiem zainteresowany. Tak kiedyś siostra Magda Sokół mówiła o tym, że każdym najmniejszym problemem naszym, żebyśmy do Niego, jako do swojego Ojca przyszli.
Tak. Jeszcze odnośnie tego proszenia z wiarą, to przypominam to, co też starałem się wam wskazać też na podstawie tego dalszej części listu, że brak wiary, proszenia z wiarą, to ten brak wiary może również wynikać i wynika pośrednio lub bezpośrednio z naszej niewłaściwej postawy, czyli z tego, że niewłaściwie jak gdyby postępujemy, tak? I to też może z tego wynikać, nie? To co mówiła Małgosia, Rafał, żeby też pamiętać, że to nie jest takie, czy Pan Bóg pomoże, czy nie, tylko, ale z czego wynika takie myślenie? Dlaczego ja tak myślę? I często jest tak, że u podłoża jest nasza cielesność, nasze nieposłuszeństwo w danej sprawie.
Czy ja dobrze stoję duchowo w danej chwili?
Jeżeli
skąd
ja tak,
te myśli się pojawiają?
Tak, czy ja właśnie dobrze stoję duchowo? Bo jeżeli ja dobrze stoję duchowo, to taka myśl nie powinna się pojawiać. To jest chwila słabości i też warto wtedy zastanowić się, skąd ja mam te myśli. Tak? Bo czasami się nad tym nie zastanawiamy. My czasami się zatrzymujemy w pewnym momencie analizy sytuacji i nie chcemy jej dalej analizować, albo nie analizujemy jej z różnych powodów. Często jest wtedy tak, że coś się wydarza, my nie przeanalizowaliśmy tego w świetle Słowa Bożego, nie wyciągnęliśmy, nie poszliśmy dalej w analizie, a dlaczego to, a dlaczego tak właśnie, my się zatrzymujemy. I jak my się zatrzymujemy, to my nie mamy jasnego obrazu sytuacji, bo Bóg by nam jeszcze coś pokazał, ale my już nie chcemy nad tym się zastanawiać. Tak? Bo może dojść do sytuacji, że coś się pojawi, co jest dla nas niewygodne. My to często robimy świadomie, a czasami robimy to bez zastanowienia. Czasami mamy świadomość, że nie chcę pójść dalej, żeby czegoś nie zobaczyć. A czasami się zatrzymujemy tak, że nieświadomie, bo nic nie robimy nieświadomie, ale zatrzymujemy się i nie zastanawiamy się nawet, dlaczego się zatrzymaliśmy, ale się zatrzymujemy i to jest decyzja pewna. Więc to też jest ważne, żeby nie bać się zadawać pytań Bogu, zastanawiać się, analizować, dlaczego, skąd te myśli w ogóle w mojej głowie się pojawiły? Z czego one wynikają? Z pobożności mojej czy nie? I wiecie, jak człowiek nie boi się zadawać sobie takich pytań i pytać, Boże, to jak to jest? To Bóg w swojej łasce może jak gdyby wyjaśnić pewne rzeczy i one się staną zrozumiałe dla nas. A jeśli my się zatrzymamy, to może się okazać, że się nie dowiemy. A z tego mogą wynikać kłopoty. Czyli nie bójmy się analizować, co się dzieje w naszym życiu i pytać Boga, żeby Bóg dawał zrozumieć to.
To w moim wypadku to cierpliwości brak bardzo często. To wynika z braku w takich sytuacjach. Emocje też mądrze tam nie podrzucają tak. Tam nie ma mądrości Bożej w emocjach. Przekonałam się o tym kilka razy.
Ktoś ma włączony mikrofon na Skype'ie. Prosiłbym, żeby wyłączyć, bo tu jakieś dziwne dźwięki dochodzą, które zakłócają nam w ogóle tutaj studium. Także prosiłbym, żeby sprawdzić wszystko. O, już jest ok, dziękuję. Słuchajcie, dobra. Idźmy dalej. Będziemy sobie analizować teraz coraz bardziej konkretnie. Dzisiejszy temat lekcji na temat bogatych i biednych, tak mówimy to potocznie, czyli mamy pod rozwagą drugi rozdział od 1 do 13. Drugi rozdział od 1 do 13 i tytuł lekcji: Bogaci i biedni. Czyli o królewskim przykazaniu i prawie wolności. Bogaci i biedni, czyli o królewskim przykazaniu i prawie wolności. I co chcemy zobaczyć? Zobaczyć, jak postępować, a jak nie, wobec wierzących, bogatych i biednych w zgromadzeniu. Na tym przykładzie będziemy to analizować. zobaczyć, jak postępować, a jak nie, wobec bieżących, bogatych i biednych w zgromadzeniu. Drugie, zobaczyć, czym jest królewskie przykazanie na przykładzie podejścia do bogatych i biednych zgromadzeń. Zobaczyć, czym jest królewskie przykazanie na przykładzie podejścia do bogatych i biednych. Zobaczyć, dlaczego miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Wiecie? Kto wie? Kto pamięta?
Coś wiemy, ale ja bym chętnie sobie dokładnie to przypomniał.
Miłosierdzie chlubi się.
Jeszcze raz można.
Które?
Zobaczyć.
Trzecie.
Zobaczyć, dlaczego miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. O co to chodzi?
Gdybym miał teraz tak wytłumaczyć, to nie podejmuję się. Mm-hmm. Wolę to jeszcze raz przestudiować.
Czyli zobaczymy jeszcze kilka rzeczy, ale to są takie główne, które chciałbym, żebyśmy potem ujęli we wnioskach. Żebyśmy wszystko, żebyśmy zobaczyli, co jest sednem tego fragmentu, tak jak na obserwacji ogólnej patrzyliśmy, ale żebyśmy zobaczyli, co jest sednem. Czy opis bogatych i biednych, czy on jest narzędziem do pokazania czegoś. Rozumiecie? To przeczytajmy sobie te 13 wersetów i będziemy je analizować. Ja powiem, pod jakim kątem.
Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę. Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie, i przyszedłby też ubogi, w nędznym stroju, a wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie, ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie, ty stań tam lub usiądź u mego podnóżka. To czy nie czynicie różnicy między sobą, i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądu? Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, będziesz miłował swego bliźniego, jak samego siebie, dobrze czynicie. Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa.
Jeszcze dalej.
Do
13.
Do
12,
tak?
Do
13. Przepraszam. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Mhm.
Dobra, to kontynuujemy. I teraz słuchajcie. Ja przypominam, co myśmy zaobserwowali na obserwacji ogólnej. Przypomnę wam. Drugi rozdział, pierwsza część mówi o przestępowaniu i wykonywaniu prawa względem osób. Czyli już w obserwacji ogólnej zauważyliśmy, że nie bogaci i biedni są jak gdyby tutaj podstawą, a oni są narzędziem. Sytuacja między wierzącymi jest narzędziem, żeby pokazać, co to znaczy okazywać miłosierdzie i go nie okazywać. Jak postępować. Więc dzisiaj będziemy mieli takie rubryczki. Scharakteryzujemy sobie bogatego, ubogiego i zachowanie się wierzących względem osób. Jednych i drugich.
Czyli trzy kolumny.
Tak, trzy kolumny. Zachowanie adresatów, bogaci i ubodzy, biedni.
Bogaty, ubogi, zachowanie adresatów.
Tak. Bogaty, ubogi, zachowanie adresatów. Zachowanie adresatów, bogaty, ubogi. Kolejność jest bez znaczenia. W rubryczkach. Czy będzie ta pierwsza, czy ta, nie ma znaczenia.
Będziemy te rubryczki po kolei omawiać? Czy tak. Razem? Po kolei.
Po kolei.
I która pierwsza?
Najpierw będą ubodzy, bogaci, a potem postawa adresatu, bo musimy, bo to są jak gdyby całe omówienie tematu jest w postawie, bo my omawiamy postawę, zachowanie się, ale musimy sobie scharakteryzować, z kim mamy do czynienia.
I największa postawa adresatu.
Tak, zachowanie się adresatów bądź postawa adresatów. To jest to samo. Okej. To co? Gdzie mamy o bogatych i biednych na początku? Najpierw.
Jak w resecie.
Czyli co, jak mamy opisanego człowieka bogatego?
W ubogim wnętrznym stroju.
Bogatego.
A, bogatego.
Ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie.
A jeszcze coś wcześniej.
Że przyszedł na zgromadzenie.
O, on przyszedł. On, najpierw to się dowiadujemy, że on przyszedł na to zgromadzenie. Przychodzi do zgromadzenia ten człowiek. On się tam pojawia. Wiele wskazuje na to, że jest to osoba wierząca. To jest brat. No i on przychodzi na to zgromadzenie. Jak jest ubrany?
Ze złotym pierścieniem, we wspaniałej szacie.
Tak, czyli ubrany jest bardzo bogato. Jest to człowiek majętny. Z tego się dowiadujemy, że jest to człowiek majętny, że ma ubiór i biżuterię, tak? Mhm. Ona nie jest domeną ludzi ubogich. Co dalej z nim się dzieje, zobaczcie.
Wszyscy zwrócili na niego oczy.
Wszyscy na niego patrzą, tak? Co dalej?
Zapraszają go w zaszczytne miejsce.
Jest sadzany na dobrym, wygodnym, zaszczytnym miejscu, tak? Nie tylko wygodnym, ale w odpowiednim miejscu tam, gdzie oni się spotykają. Czyli nie gdzieś tam z boku, tylko tak, żeby on był uważany. To jest miejsce, które jest jego godne, tak? I na jakiej podstawie on jest tam sadzany?
Wyglądu.
Na podstawie wyglądu decyduje się, gdzie on ma usiąść. Czyli wygląd jest decydujący, że on ma usiąść tam, a nie gdzieś indziej. Czyli wszyscy patrzą na niego, oceniają, tak, i jest sadzany w wygodnym, ważnym miejscu, odpowiednim, honorowym. Czyli jaki jest jego odbiór?
Pozytywny.
Jest uhonorowany.
Wywyższony.
Uhonorowany. Jest wywyższony, dlatego że...
Jest bogaty.
Jest bogaty. To go spotyka, kiedy on tam przychodzi. Czyli on czuje się tam dobrze. Dobrze się czuje. Czego jeszcze dowiadujemy się o bogatych?
Że
bogaci uciskają.
O no, że bogaci i uciskają adresatów, procesują się z nimi. Jeszcze sobie do tego wrócimy.
I bluźnią zaszczytnemu imieniu.
Bluźnią zaszczytne imię wezwane nad adresatami. Omówimy to sobie za chwilę, te, co to za imię jest. Jak sobie zerkniemy na pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. I zobaczycie tam od 6 do 9. Od 6 do 9. 6, 6, 9. 1 Koryntian. 6, 6, 9. To zauważycie. Ktoś przeczyta może niech ten fragment? Tak, bardzo proszę.
A tymczasem brat z bratem się procesuje i to przed niewierzącymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Przeciwnie, wy krzywdzicie i wyrządzacie szkodę i to braciom. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą.
Złodzieje.
Dalej?
Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego.
Okej. Okay. Więc ja tylko przypominam fragment, bo ktoś mówi, gdzież się wierzący procesują. Ja przypominam, że się procesowali i się procesują i będą się procesować. Nie wszędzie, ale to jest na porządku dziennym. I było od początku. Więc wierzący się procesowali, dochodzili swego. Często było tak, że bogatsi łupili biednych. Dlatego jest napisane, dlaczego raczej szkody nie cierpicie. Trudno, żeby biedny, który nic nie ma, cierpiał szkodę, bo on i tak cierpi. Ale bogaty, darowując, mógł po prostu ponieść szkodę, bo dla niego to nie był też problem życia i śmierci. Więc co jest ważne? Oni procesują i ciągną do sądu, czyli co to mówi o bogatych i o tym, że są sadzani w takim miejscu?
Pokładają nadzieję w tym mają.
Nie,
są niesprawiedliwi.
No.
Nie miłują swoich braci zwierzę.
Też, zaraz sobie to mówimy.
Bogaci uciskają ich, a później są sadzani na zaszczytnym miejscu.
Dlaczego?
Musi się właśnie.
Żeby ich udobruchać.
Udobruchać właśnie.
Bo on coś może.
Tak.
On może zmienić zdanie.
Przekupić.
Tak by to wyglądało, Wercio, no. Po prostu. Oni coś mogą. Oni mają w pewnym sensie władzę, dlatego że mają majątek. I trzeba ich uhonorować. Bo to się opłaca. Ale jednocześnie jest napisane o bogatych, że oni przez swoją postawę bluźnią zaszczytne imię wezwane nad adresatami. Będziemy sobie to omawiać szerzej. Zaraz. Czyli mamy tak, przychodzą do zgromadzenia, są majętni, wpływowi, wszyscy na nich patrzą, honorują ich odpowiednim miejscem, zabiegają o ich względy, bo oni uciskają adresatów, źle postępują, czyli oni nie są sadzani na zaszczytnym miejscu, dlatego że żyją pobożnie, ale dlatego, że mają pieniądze. A ich postawa nie jest właściwa. Jakub może tu mówić ogólnie o bogaczach, ale jeżeli mówi to do wierzących, to wskazuje na tych bogaczy, bo samo bogactwo w innych miejscach Biblia mówi, że nie jest złem samo w sobie. Tak? Jeżeli Bóg komuś da być bogatym, a ktoś o to nie zabiega ze wszystkich sił i nie poświęca na to swojego energii w życiu, tak? To nie jest nic złego. Ale jeśli oni was łupią, to on zwraca uwagę na tych, którzy przychodzą. A nie ogólnie. Bo gdyby to było tylko ogólnie, że wiecie, jacyś tam bogacze, a wy tu bogacza honorujecie. No ale co on winien, jak o nich nie łupi? Prawda? To jak gdyby to Jakub by tutaj oskarżał w ogóle bogactwo samo w sobie. Jakub zwraca uwagę, że to właśnie ci, oni was łupią, a wy ich honorujecie. Czyli wasza postawa jest niewłaściwa. Czyli procesują się z wierzącymi i swoją postawą bluźnią zaszczytne imię wezwane nad adresatami. Czyli ich pozycja jest warunkowana czym? Ich stanem posiadania. Są uznani ze względu na stan posiadania. A ubodzy, zobaczcie.
No, też mamy. Przychodzą na zgromadzenie.
Też przychodzą na zgromadzenie jedni i drudzy. I jak on jest ubrany?
Nędznie.
Tak. Ma nędzne ubranie. Brudne. To słowo oznacza ni mniej, ni więcej, ale brudne. Łachmany. W łachmanach przychodzi. On przychodzi w łachmanach, bo go nie stać na nic lepszego. Przychodzi w łachmanach. Przychodzi w łachmanach. Ok. I teraz słuchajcie, co on dalej robi, zobaczcie. Trzeci werset. No. Ma co? Propozycja mu jest rzucana, nie do odrzucenia. Ma wybór?
Nie.
Bo jak to nie ma? Ma wybór. Bogaty nie ma wyboru, biedny ma. Wstań z boku albo usiądź u mojego podnóżka. Bogaty nie ma wyboru, on siada tylko na lepszym krześle, on nie może nic zdecydować. Jego sadzają na najlepszym i koniec. A biedny ma wybór. To ironia, zaznaczam, to jest ironia z mojej strony. On ma wybór. Oczywiście. On może stanąć z boku sobie gdzieś, albo usiąść u nóg tego, który mu to proponuje. Ma do wyboru. A proponuje mu to kto? Brat. Brat mu to proponuje. Brat. Nie obcy. Brat mu to proponuje. Brat w wierze. Bo nad wszystkimi zostało wezwane imię Pana Jezusa Chrystusa. Pana chwały.
Nie, mamusiu. Nie.
Więc ma do wyboru albo stanąć z boku, albo usiąść u nóg tego, który mu to proponuje. Co jeszcze dowiadujemy się o ubogich?
Że jest bogaty w wierze.
Tak, że ubodzy są bogaci w wierze.
I dziedzicami królestwa.
Tak. Na jakiej bazie jest oparta ocena w tej sytuacji? Na bogactwie duchowym czy materialnym?
Jak świat
ma. Materialnym. Więc ocena jest dokonana czym?
Oczami.
On patrzy tu, a na tego nawet patrzeć nie chce. Czyli to jest oczami. Ocena po tym, co jest widoczne z wierzchu. Tak? I teraz ten ubogi jest wybrany przez Boga. On jest też wybrany przez Boga. I jest bogaty w wierze, jest dziedzicem królestwa. Dlatego jest bogaty w wierze, bo jest dziedzicem królestwa. On nie jest niczym gorszy. Zobaczmy sobie Koryntian, 1 Koryntian, 1 rozdział, 23-31. To taki sztandarowy fragment, który mówi o tym, jak Bóg patrzy na majątek, wykształcenie, jak on się liczy przy wartościach duchowych. Nie mówimy, że to się nie liczy w ogóle, ale jak Bóg patrzy na te rzeczy, tak? Powierzchowne i tego, czego nie widać. Pierwszy rozdział od 23 do 31. Kto przeczyta?
Ja. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. Aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało, lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Aby jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.
Teraz co tu mówi Paweł? Niewielu jest wśród was jakich? Mądrych według ciała? Nie mówi, że w ogóle takich nie ma.
Ale niewielu.
Możnych.
Tak? Są.
Dobrze urodzonych.
Są. Są tacy, ale jest niewielu, tak? W stosunku do tych biednych. I Bóg też pokazuje tutaj na co przez Pawła. Że gdyby to, co materialne miało wartość, to Bóg by wybierał samych biednych, samych bogatych i samych mądrych. Samych bogatych, samych mądrych i samych najlepszych. Bo to jest istotne. A Bóg właśnie chciał pokazać, że to nie jest ważne. I skierował swój wzrok na tych, którzy Boga miłują, a nie na tych, którzy coś mają. Żeby zawstydzić tych, którzy są mądrzy. I teraz, jeśli spojrzymy w kontekście tego, co tu przeczytaliśmy, teraz w Koryntian, jeśli wrócimy do pierwszego rozdziału Jakuba i przeczytamy sobie od 9 do 11 te trzy wersety, to przypomnijcie, zobaczcie, o czym jest tam mowa.
Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem zeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach.
Więc owszem, bogactwo, bogactwo, ale nie ono ma być u podstawy chrześcijańskiej postawy w ocenie wierzących. Bo Bóg wybrał tych ludzi nie na podstawie ich posiadania, a dlatego, że litość im okazał. Jednym i drugim. Dlatego czytamy tutaj, niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia, bogaty z poniżenia. I tłumaczyliśmy to sobie. Pamiętacie, tak? Czy nie pamiętacie?
Tak.
Tak?
Że są równi przed Bogiem.
Żeby... Są tak samo ważni dla Boga. Jeden i drugi punkt startowy miał taki. Grzesznik, grzesznik.
Tak.
Zero, zero. Jeden łaska, drugi łaska. Punkt startowy był identyczny i jednego i drugiego musiała spotkać Boża łaska. Więc dla Boga ich stan posiadania nie miał żadnego znaczenia. I to musi zrozumieć biedny i bogaty. Ten na swój sposób, a ten na swój sposób, tak jak tłumaczyliśmy. Więc ubodzy, ubogi, kiedy przychodzi, to jest jaki? Jest poniżony. Tak? Jest brak okazanego mu jest co? Miłosierdzia. On jest potraktowany źle. Tak? Odpowiednio do ubioru i stanu posiadania. Jesteś nikim i masz siedzieć tam, gdzie twoje miejsce. Tak? Z taką postawą spotyka się ten biedny, który przychodzi na to zgromadzenie. I teraz omawiamy sobie postawę wierzących, którzy tak się zachowują, robiąc taką analizę współbraci. Pierwszy werset co mówi?
Że mają wzgląd na osoby.
Mają wzgląd na osoby. Gdzie?
W
zgromadzeniu osób, które co? Wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Co robią? Patrzą na bogatego i co?
Wyższają go.
Honorują go, a ubogiego poniżają. I Jakub jak to nazywa? Czwarty werset. Czynicie różnicę. I teraz to słowo zrobić różnicę, to jest wprowadzenie rywalizacji. Dyskryminacja jednych kosztem drugich. Zauważcie, że Jakub mówi, wy robicie różnicę, czyli wy wprowadzacie rywalizację. Bo gdybyście wy zachowali się właściwie, nie byłoby rywalizacji między bogatym i biednym. Wy ją wprowadzacie. I teraz popatrzcie na tą sytuację i zobaczcie to wprowadzenie z 9-10 wersetu pierwszego rozdziału. Czy teraz z tej perspektywy spójrzcie, niech ubogi chlubi się ze swego wywyższenia. Teraz wchodzi taki ubogi, dostaje od razu w głowę, w przenośni i sadzany jest tu pod nóżka, czuje się fatalnie, to jaka mu myśl przychodzi? Lepiej, żebym był bogaty. To przynajmniej... I co? Zaczyna się dołować, że on jest biedny. On nie potrafi się radować ze zbawienia, tylko on się dołuje, że on jest biedny. On sobie to uprzykrza. Ja się mu nie dziwię. Więc wtrącenie Jakuba tutaj, w tym 9 wersecie, nie jest bez sensu. Myśmy je wstępnie omówili, ale teraz, jak gdyby, jak to rozważamy, to zauważcie, że ten wstęp, który zrobił Jakub, on nie zrobił go przypadkiem. Bo przy takim zachowaniu bogaty się chlubi czym? No dlaczego go uhonorowali? No, bo jest bogaty, a Jakub mówi, ty się nie chlub, bo ty dziś jesteś bogaty, a jutro będziesz biedny. I jak mówi kaznodzieja, nic ze sobą nie zabierzesz. Goły przyszedłeś, goły odejdziesz. A twojego bogactwa będzie kto inny korzystał. I nawet nie wiesz, czy mądry. Więc czwarty werset mówi, że czynicie różnicę, czyli wprowadzacie rywalizację w zgromadzeniu. Między bogatymi i jednymi. Wy to robicie. Wy powodujecie, że następuje rywalizacja. Bogaty uważa się za lepszego niż biedny, a biedny czuje się pokrzywdzony. Dlaczego? Dlatego, że bogatego wynieśliście na piedestały. Czyli można swoją postawą, swoim zachowaniem wprowadzić rywalizację między ludźmi. Może się pojawić między tymi osobami uprzedzenie. Więc Jakub mówi, robicie różnicę między ludźmi. To słowo diakryno właśnie oznacza rozróżnianie, rywalizacja, dyskryminacja jednych na korzyść drugich. Między kim? I nimi? Między sobą. To wskazuje, jak myślicie, że ci ludzie to goście jacyś, którzy z ulicy przyszli?
Nie,
to są wierzący. Między sobą zrobiliście różnicę, wy między sobą. To słowo wskazuje, że to są wszystko wierzący. Między sobą, między wierzącymi na zgromadzeniu zrobiliście różnicę. Stronniczy jesteście. Pisze stronniczy, tak?
jesteście sędziami tam coś.
Sędziami o przewrotnych.
Tak. Dyskryminacja jednych na korzyść drugich to jest stronniczość. To jest przyjmowanie jednych kosztem innych. Przychylanie się do jednej strony. Na stronę, tak? I jaki to jest skutek tego? Jak Jakub nazywa taką postawę? Oni dokonali osądu? No jak? Oczami przyszedł. Tego uważamy. Dlaczego? Bo jest bogaty i musimy dbać o niego, żeby nas nie złupił. Tak? A ten się nie liczy. On nam nic nie może zaszkodzić i niech sobie tam siedzi i nie przeszkadza. Oceniliście ludzi. I dokonaliście pewnych czynności, które za tym idą, tak? I Jakub co mówi?
Staliście się sędziami o przewrotnych
myślach. Staliście się sędziami o przewrotnych myślach. Przewrotne to przykre, krzywdzące. To oznacza przykre, krzywdzące, czyli ich sąd opiera się na złym, w sensie przykrym, krzywdzącym etycznie rozumowaniu. Dokonaliście osądu, ale on jest krzywdzący. On nie jest zgodny z tym, jak Bóg patrzy na ludzi.
W grę wchodzą własne interesy, tak? Jakieś,
tak, ale krzywdzący etycznie, rozumiesz, to jest krzywdzący osąd. On jest zły w sensie szkodliwy. Bo krzywdzi ludzi.
Jeden emanuje taką pychą, tak, a drugi emanuje rozgoryczony jest, emanuje
tak, goryczą. Krzywdzący jest. Dalej co mówi Jakub? Zobaczcie, szósty werset. On nazywa to po imieniu.
Wzgardziliście.
Wzgardziliście ubogim. I teraz co to znaczy to słowo wzgardzić? To znaczy okazać wzgardę, znieważyć słową, myślą, czynem. Co to znaczy usiąść przy moich nogach?
No jesteś dla mnie nieważny.
U podnóżka. To jest twoje miejsce, jesteś niższy rangą. Sługa tam siada. A to jest brat. Ubogi, ale brat. Uczestnik królestwa, jak Jakub mówi. Bogaty w wierze. A on siada w miejscu, które jest degradacją. Albo stoi gdzieś z boku. Czyli wzgardzili ubogim. Wzgardzili ubogim. I teraz zobaczcie, wzgardzili ubogim. I idziemy dalej, siódmy werset. Co się dowiadujemy jeszcze? Że to imię, które jest nad nimi wezwane, jest bluźnione, tak? Mhm. Czytaliśmy sobie Koryntian, 6 rozdział 1-8 o tych sprawach sądowych między wierzącymi, ale zobaczmy jeszcze jedno miejsce, Rzymian 2-24. Rzymian 2-24. Tu mamy sytuację, w której Paweł porusza postawę pogan względem Żydów, którzy grzeszą. Niewłaściwie postępują.
Ponieważ
i tak?
Z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią w imieniu Boga.
I pamiętacie kontekst? Paweł mówi, że wy chcecie nauczycielami być zakonu, a sami niewłaściwie postępujecie. I wasza postawa, która powinna być świadectwem dla innych, sprawia, że poganie, patrząc na was, zamiast wielbić Boga, to bluźnią go z powodu waszej postawy. Więc imię Boże może być bluźnione niewłaściwą postawą wierzących. Jeżeli niewierzący widzą wierzących grzeszących, to będą mówić, no oni się na Boga powołują. I może być tak, że zaczną ubliżać Bogu z powodu naszej postawy. A tu z powodu postawy bogatych, z powodu również postawy tych wierzących, którzy tak postępują, imię Boże jest bluźnione. Imię Boga. I 1 Tymoteusza 6,1 jeszcze. 1 Tymoteusza 6,1.
Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów zagodnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce.
Czyli widzicie? Wierzący, tak, którzy są sługami, którzy są pod czyjąś władzą, tak, mają przełożonych, powinni być posłuszni im, żeby co? Żeby nie bluźniono
imieniu Boga
i nauce, bo apostołowie nauczali posłuszeństwa, cichości, pokory, cierpliwości, łagodności. Teraz jeśli ktoś się temu przeciwstawiał swoją postawą, to powodował, że ktoś bluźnił w imieniu Boga i nauce. A co to za nauka, której ty słuchasz, jak ty postępujesz? I teraz ktoś dobrze nauczał. Bóg jest dobry. Ale postawa tego człowieka powodowała, że ktoś, patrząc na niego, ubliżał temu, który go nauczał i Bogu, który tą naukę nauczycielowi podał. A oni nic złego nie zrobili. Tym bardziej Bogu. I winny jest kto? No ten, który swoją postawą sprowokował to. Ten, który to robi, ma swój grzech, a ten ma swój. Więc bluźni się imieniu Boga, tak jak tutaj mamy w Jakuba. Przez złą postawę tych bogatych z ich powodu, a oni jeszcze ich wywyższają. Czyli imię Boże, tak, może być bluźnione. Ktoś może źle się wypowiadać o Bogu, o Synu Bożym. O nauce, która jest zgodna z pobożnością, bo ktoś jej nie przestrzega i teraz, a mówi, że jest uczniem Jezusa. I ktoś popatrzy, powie, to nie tak. Więc to jest zagrożenie, że taka postawa zarówno tych, którzy są chołubieni ze względu nie na pobożne życie, a na stan posiadania, i ci, którzy to robią, powodują, że imię Boże jest bluźnione. Źle się wypowiadają ci, którzy na to patrzą o Bogu. To są konsekwencje. A nad nimi to imię zostało wezwane. I teraz zauważcie, przechodzimy do sedna. Mamy 8 werset, bo my mamy opisaną pewną sytuację. I ktoś powie, no dobrze, no poniżył, okej, ale tak naprawdę to oni się kochają wszyscy. To nie możesz po tym oceniać, że on nie miłuje tego brata. A tego, no może to jakiś inny powód jest, a tak naprawdę to oni się miłują. Może być takie pokrętne tłumaczenie, dlaczego nie? Ale przechodzimy do wersetu 8 i zobaczcie. Co jest napisane?
A jeśli wypełniacie królewskie prawo, zgodnie z pismem, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie.
Jak samego siebie.
Lecz co?
Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy.
Czyli Jakub nazywa po imieniu to teraz. On opisał sytuację i teraz nazywa to po imieniu. Czyli mówi tak. Zrobiliście różnicę między osobami. Jak on to nazywa?
Grzech.
Grzech? Jaki?
Niemiłowanie bliźniego.
Niemiłowanie bliźniego. Jak samego siebie. Tak to nazywa Jakub. Czyli jest to brak miłości do bliźniego, do brata. A tym bardziej do brata. I nazywa to królewskim przykazaniem. Teraz dlaczego on to nazywa królewskim? dlaczego królewskim? I mówi, ale jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako?
Przestępca.
Bo każdy, który łamie Boży nakaz, Bożą wolę, jest przestępcą. On go przestępuje, te prawo. Nie stosuje się do niego, tak? Czyli zobaczmy sobie kilka fragmentów. Sięgnijmy do samego początku, do Księgi Rodzaju, 4 rozdziału, 5-7 werset. Sięgnijmy do początku. Pierwsza Mojżeszowa, tak, Księga Rodzaju, 4 rozdział, 5-7 wersetu. Bóg rozmawia z Kainem.
Lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. Wtedy Pan zapytał Kaina, dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi. A do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować.
Dalej.
I Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem, a gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swojemu bratu Ablowi i zabił go.
I teraz Bóg mówi, jeśli będziesz dobrze czynił, czyli zgodnie z prawem, to będzie wszystko dobrze. Ale jego postawa była zła. I teraz co zrobił w wyniku tego złego postępowania? Zabił brata. I teraz kiedyś też to rozważaliśmy, że on zabił brata za co?
No to, że brat dobrze czynił.
Nie miłował go.
Z Bogiem ma problem, bo Bóg nie chciał przyjąć jego ofiary, a nie brat. Co brat winny temu? Ale on zabił brata, bo go nienawidził. Nie miłował brata. I zabił go. Bo brat sprawiedliwie postępował, on niesprawiedliwie. Bóg mówi, zacznij ty sprawiedliwie postępować, okej. Ale on postępował niesprawiedliwie. Czyli nie okazał miłości wobec swojego brata, a zabił go. No nie z miłości. I teraz mamy następny fragment, słuchajcie, kiedy Bóg dyktował prawo dla Mojżesza, to mamy w Księdze Rodzaju w 19... Czekajcie. Czy na pewno? Momencik. Bo coś mi się tutaj pomieszało. Chwileczkę. To nie jest Księga Rodzaju. Chwileczkę muszę to znaleźć. Tak, 3 Mojżeszowa, właśnie szukam, 19-18, 3 Mojżeszowa, kapłańska, 19-18 bodajże, tak, i 34, dobrze, trzecia, widzisz, właśnie źle napisałem, 3 Mojżeszowa, to jest kapłańska. Kapłańska, 19-18 i 19-34.
Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan.
Bliźniego jak siebie samego. Mhm. I jeszcze 34 werset.
Przybysz, który gości u was, będzie jak jeden urodzony wśród was. będziesz go miłować jak samego siebie, bo i wy byliście przybyszami w ziemi Egiptu. Ja jestem Pan, wasz Bóg.
Żyd i nie Żyd miał być miłowany jak siebie sam. Jak sam siebie masz miłować. I kiedy pamiętacie historię, jak Pan Jezus był i pewien uczony go zapytał, to kto jest tym moim bliźnim? To Jezus nie dał mu przykładu innego Żyda, dał mu przykład Samarytanina, którego Żyd uważał za gorszego, za coś gorszego. Mówi, to jest bliźni. Daje ten przykład, żeby pokazać, kto jest bliźnim, tak? Pamiętacie tą historię? Więc adresatami są Żydzi. 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Oni wiedzą, co to znaczy miłować bliźniego? No tym bardziej, jeśli są odrodzeni, otrzymali naukę, to powinni wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie sobie kolejne fragmenty z nauczania apostolskiego. 1 Piotra 3,9. 1 Piotra 3,9.
Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Nie przeklinajcie, błogosławcie. Błogosławcie ludzi. Kolejny fragment zobaczcie. Galacjan 5,14. Ja tylko przypominam, bo myśmy już je rozważali. Galacjan 5,14. Celowo tylko 14.
Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie. Mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
Całe prawo, to Pan Jezus kiedyś też powiedział wcześniej, jak z Żydami rozmawiał, tak? Że w tym się zawiera całe prawo i prorocy. Będziesz miłował Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. A tu Paweł powtarza to. Całe bowiem prawo zawiera się w jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Całe prawo w tym się zawiera. Czyli w tym stwierdzeniu zawiera się całe prawo. I Rzymian 13 rozdział. 13 rozdział od 8 do 10.
Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza. Mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość.
Dlaczego wypełnieniem prawa jest miłość? Z tekstu, proszę odpowiedź z tekstu. Zadałem pytanie, dlaczego wypełnieniem prawa jest miłość?
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.
Bo miłość nie wyrządza złego nikomu. Jeśli nie wyrządzam zła nikomu, to ja okazuję, że miłuję tą osobę. Ja mu nie czynię zła. Błogosławię go, czyli nie bezczynny jestem, ja go błogosławię, czyli wyrządzam mu dobro. To jest przejaw miłości. I czy to będzie przejaw miłości, że będę go chronił, a nie zabijał, tak? Że nie będę go okradał, a będę go obdarzał, tak? Że nie będę fałszywie świadczył przeciwko nikomu, że nie będę pożądał jakiejkolwiek rzeczy, że nie będę go obmawiał, nie będę go krzywdy żadnej mu wyrządzał. To w różne formy zbiegają się do jednego.
Nie wyrządzanie zła, a czynienie dobra.
Miłość nie wyrządzanie zła, to czynienie dobra, czyli miłość. Miłuj bliźniego jak samego siebie. Nikt sobie złego nie wyrządza. Nikt na swoją szkodę nie działa. Więc teraz wracamy i mają miłować... Mamy tutaj Jakuba, tak? Mają miłować, wypełniać królewskie przykazanie zgodnie z pismem. Pismo to mówi, tak? Nauka. Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Wtedy co robicie?
Dobrze.
Dobrze czynicie. Jeśli miłujecie bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. lecz jeśli macie wzgląd
na osobę,
popełniacie grzech, jesteście osądzeni przez prawo jako
przestępcy.
Dlaczego królewskie? Na podstawie tego, co przeczytaliśmy.
Bo w nim zawiera się całe prawo. Pierwsze.
Bo on królewskie, bo w nim się zawiera całość. To nie jest jedno z przykazań. Jakiekolwiek inne przykazanie zawiera się w tym. Czyli jak Paweł mówi, wykłady całe robi. Kto kradł, niech kraść przestanie, ale niech żadne złe słowo nie wychodzi z ust waszych. Wiele rzeczy wypunktować można i robiliśmy to. To one się zawierają, wszystkie te podpunkty, można jak powiedzieć?
Miłość bliźniego swego, jak samego siebie.
Dlatego królewskie. Nie, że najważniejsze. W nim się zawiera wszystko. Król jest nad wszystkim. Takie przykazanie królewskie. W nim się zawiera wszystko, dlatego jest królewskie. Bo jakiekolwiek mniejsze zawiera się w tym. Wszystko można pod nie podpiąć. Ono jest jednocześnie ogólne, a w nim się zawiera każda precyzyjna informacja. Jasne to jest? Ok. Czyli mają miłować bliźniego jak samego siebie. A oni co zrobili?
Mają sklepną osobą.
Czyli co zrobili? Kogo nie miłują?
No biednych.
Czyli co zrobili?
Przekroczyli.
W jakim zakresie prawo, królewskie przykazanie przekroczyli?
Nie okazali
miłości. Czyli w jednym z elementów złamali to prawo, dlatego jako prawo całe zostali potraktowani jako przestępcy. Dlaczego? Bo naruszyli miłuj bliźniego. Nieważne w jakim aspekcie. A całe prawo się zawiera miłuj bliźniego jak samego siebie. Czyli mają miłować bliźniego jak samego siebie. A królewskie przykazanie, bo zawiera się w nim wszystko. Czy, popatrzcie, czy coś się zmieniło w miłowaniu bliźniego od początku świata?
Nie.
Nic. Nic. Bóg zawsze mówił, żeby miłować bliźniego. Zawsze był przeciwny zabijaniu. Zawsze był przeciwny krzywdzeniu. Zawsze. Nic się nie zmieniło od początku świata. Miłowanie bliźniego nie pojawiło się w przykazaniach na górze Synaj. Ono było od początku. Bóg je tylko doprecyzował, bo dał im konkretne prawo na Synaju, żeby się nim kierowali. Ale w nim zawarł całe prawo. Tam było miłuj Boga i miłuj bliźniego. I Bóg wszystkie przepisy, które Bóg dał odnośnie Boga i odnośnie bliźniego zawierały się w tym. Dlatego Pan Jezus tak powiedział, jak przyszedł. I Żydzi doskonale wiedzieli, że ma rację. I nic się nie zmieniło również dziś. Czyli nauczanie apostolskie powtarza, że postawa wierzących wobec ludzi ma być postawą miłowania, czynienia dobra. Tak, jakbyś chciał, żeby tobie czyniono. Nie dlatego, że obowiązuje nas prawo mojżeszowe, a dlatego, że prawo w Nowym Przymierzu mówi to samo. Ponieważ nauczanie apostolskie pokazuje nam, co mówi Bóg do tych, którzy dziś są w przymierzu z Bogiem, z którymi Bóg zawarł przymierze. I nie dlatego, że wcześniej ono obowiązywało, zanim jeszcze się pojawiło, co Mojżesz spisał, ale że Bóg był temu przeciwny od początku. I zawsze był przeciwny nienawiści. Zawsze. Więc teraz tak. Czy są pytania w tym momencie? Bo jeszcze nie skończyliśmy tej analizy, więc jeżeli są jakieś pytania, to powiedzcie, to ja... Czy na razie jest wszystko jasne?
Tak.
Tak, ja tu czytam, co piszą... Wojtuś co napisał? Tak, zgadza się. Przekracza się prawo w tym zakresie. Ale patrząc na przykazanie miłuj bliźniego, on przekroczył, nieważne w czym on to zrobił. Czy on go poniżył, czy on go okradł, to nie ma znaczenia. Dlatego zobaczcie, co pisze dalej. Jakub to tłumaczy. Kto bowiem przestrzega całego prawa, jakiego prawa w kontekście listu? Miłuj bliźniego jak samego siebie, tak? Czyli ktoś przestrzega tego prawa i co się nagle dzieje?
Przekroczy jedno przykazanie.
Z tego prawa. I na przykład co? Tak? I na przykład co? Staje się winnym i teraz o co mu chodzi? Bo on dalej rozwija myśl. Więc mówi, o co mi chodzi? Co to znaczy przestrzega całego prawa, a staje się przekracza w jednym? Bo co mówi? Ten, który powiedział
nie będziesz cudzołożył,
powiedział też jeśli więc
nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa.
Dlatego, że cudzołożysz, na czyją szkodę działasz? Bliźniego. Bo jeżeli idziesz, mówiąc kolokwialnie, do łóżka z jego żoną, to co z nim robisz? Poniżasz go. Na szkodę jego działasz. Rozbijasz mu rodzinę. Czyli nie miłujesz tego bliźniego, któremu żonę uwodzisz. Albo ty, żono, czy tam mężu, który zostawiasz swoją żonę i idziesz do kogoś, ty jej nie miłujesz, czy jego. Ty mu uwłaczasz swoją postawą. Ale jeśli ktoś nie będzie tego robił, ale co? Ale zabija. To on powie, ale ja tutaj, okej, robię wszystko dobrze, ale zabijasz. To nie ma znaczenia, w którym momencie naruszysz miłość do bliźniego, bo zabijanie, jak przeczytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej, jest brakiem miłości. On zabił brata, więc okazał mu nie miłość, a nienawiść. Jakie to ma znaczenie, że on coś innego dobrze by zrobił? On złamał całe prawo, dlatego że całe prawo to co? Miłuj bliźniego jak siebie samego. Patrzymy cały czas w kontekście. My nie mówimy tu o Bogu w tej chwili. Patrzymy w kontekście bliźniego. Więc dlatego złamał całe prawo, bo cokolwiek z tych punktów by nie zrobił, to on naruszył miłuj bliźniego jak samego siebie. Bo to jest królewskie. W nim się zawiera wszystko, więc nieważne, co ty zrobisz w niemiłuj bliźniego. Złamałeś całe prawo, a całe prawo mówi miłuj bliźniego jak samego siebie, bo na nim się opiera wszystko. To jest fundament. W nim się zawierają wszystkie podpunkciczki, byśmy powiedzieli. Dlatego mówi, że naruszyłeś całe prawo. A wy poniżyliście go. Co z tego, że wy coś innego dobrze zrobiliście, ale poniżyliście człowieka. Nie okazaliście mu miłosierdzia. Potraktowaliście go jak śmieć. No. A powinniście go miłować. Czyli co? Możemy sobie powiedzieć, że 9 werset co mówi? Mają wzgląd na osobę. Faworyzują jednych kosztem drugich. I co? Miłują bliźniego jak samego siebie?
Nie.
Nie miłują bliźniego jak samego siebie. Czy czynią miłosierdzie?
Nie.
Nie czynią miłosierdzia. Robią różnicę między osobami, tak? Brakują. Wybierają ten zbrakowany, ten pełnowartościowy. Brakarz siedzi i robi ten gorszy, ten lepszy. Patrzy. Brakują osoby. Nie czynią miłosierdzia, tak? Mhm. Czyli naruszają co? Prawo, które mówi miłuj bliźniego jak samego siebie. W tym aspekcie łamią to prawo. W tym zakresie łamią to prawo. Przypominam tą historię z Łukasza, dlatego że on potem zapytał, a kto jest moim bliźnim? No, Jezus mu daje przykład i on mówi, i co po tym Jezus mówi? i ci czy ty czyń podobnie, i ci czyń podobnie. Nie dziel ludzi na lepszych i gorszych. Czyli morderstwo jest grzechem, zły osąd jest grzechem, jeżeli nastąpi cudzołóstwo, jest grzechem, jakim?
Przeciwko Bogu.
Nie miłowania bliźniego jak samego siebie. Technicznie mogą być to różne rzeczy, ale jest to grzech niemiłowania bliźniego jak samego siebie. Czyli naruszenie prawa. Bo w nim się zawiera wszystko. Robienie różnicy to łamanie prawa, a więc grzech. I to jest tak samo grzech, jak morderstwo, cudzołóstwo. To jest przejaw braku miłosierdzia. Bo krzywdzę kogoś. Dziesiąty werset, zobaczcie, podsumujmy sobie. Złamanie jednego nakazu Bożego, pomimo pozostałych zrobienia, tak? Pociąga za sobą nieposłuszeństwo, ale już rozumiecie dlaczego? Dlatego, że to narusza dokładnie ten sam problem. Miłość bliźniego jak samego siebie. Złamanie któregoś z tych jest jednoznaczne ze złamaniem królewskiego.
Tym bardziej, że mordowanie, tak jak Jezus tłumaczył, jest, zaczyna się w sercu, zaczyna się w myślach.
Tak, to jak gdyby, wiesz, tam Pan Jezus bardzo dokładnie tłumaczy, że prawo mojżeszowe to też nie tylko czynności, ale również i decyzje w sercu podjęte. Tłumaczy Żydom, na czym się opierało. Jak my patrzymy na prawo Nowego Przymierza, ono też się zaczyna w sercu. A potem wychodzi na wierzch. Niektórzy próbowali spłycać prawo mojżeszowe. Żydzi próbowali je spłycać w swojej interpretacji. Jezus pokazywał, że nie o to chodzi, bo to jest prawo Boże. Wszystko.
I chodzi też o to, że te grzechy niewiele się od siebie różnią, tak? Bo wszelka forma nienawiści już jest zabójstwem, już...
Tak, natomiast jak gdyby to nie to jest tutaj, jak gdyby. Tak. Ja rozumiem, Paweł, o co chodzi, tylko że jak gdyby nie to jest meritum sprawy tutaj. Meritum sprawy są konkretne postawy, które nieważne w jakim zakresie są brakiem miłości do bliźniego. A nakaz miłości do bliźniego jest królewskim nakazem, bo w nim się zawierają wszystkie inne. Forma nie ma znaczenia. O to mi chodzi. 39. 12 werset, zobaczcie. A Jakub mówi co? Wy, 8 werset, będziesz miłował bliźniego jak samego siebie, co? Dobrze czynicie. I w 12 mówi:
tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności.
Okej. I teraz. Jakub mówi tak. Jeśli miłujecie bliźniego, dobrze czynicie. Ale wy nie czynicie tego. Czyli wy źle czynicie. Wy nie miłujecie bliźniego jak samego siebie, bo macie wzgląd na osoby. Poniżyliście biednego. Wy nie wypełniacie tego przykazania. A co mówi w 12? Ale macie co? Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być posądzeni przez prawo wolności. I teraz co ma na myśli? Jak oni mają czynić? Skoro tak nie czynią, to mają czynić jak ci, którzy będą sądzeni przez prawo wolności. No to jak?
Nie mając względu na osobę.
No dobrze, ale co to znaczy? Jak mają czynić? Dlaczego prawo wolności? Teraz spróbuję wam to wytłumaczyć, jak rozumiem. Na podstawie Słowa Bożego wy oceniacie. Otwórzmy sobie po kolei. Rzymian 6 rozdział. Rzymian 6 rozdział.
Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście, a będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakież więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, miejcie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
Dalej.
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
W czym byli? W czym byli?
Byli sługami grzechu.
Byli sługami grzechu. Ja przypominam tylko studium. Nie wszyscy studiowali, więc chcę chwileczkę zrobić krótką analizę. Byli sługami grzechu, tak? I od czego byli wolni? 20 werset mówi. Od czego byli wtedy wolni? Byli wolni od sprawiedliwości. Wolni od sprawiedliwości byli, bo byli sługami grzechu.
No tak, nie czynili sprawiedliwości.
Byli wolni od sprawiedliwości. Ale teraz Paweł mówi co? Staliście się wolni od czego? A staliście się sługami, czyli byliście wolni od sprawiedliwości, nie byliście sługami sprawiedliwości, bo chodzi o to, że komuś jesteś podległy. Ty byłeś podległy grzechowi, ale byłeś wolny w stosunku do sprawiedliwości. Ona nie była twoim panem. A teraz mówi, jesteście wolni od grzechu, to nie jest wasz pan, ale jesteście sługami sprawiedliwości. Czyli byliście wolni od sprawiedliwości, ale byliście w niewoli grzechu. A teraz jesteście wolni od grzechu, ale jesteście w cudzysłowie w niewoli sprawiedliwości. Służycie sprawiedliwości. Zgadza się? To Paweł mówi tutaj? Dlatego mówi, teraz uwolnieni od grzechu, staliście się sługami Boga. I macie swój pożytek ku uświęceniu. A na końcu... I co mają robić? 19 werset? Wtedy co robili? Komu oddawali członki?
Grzechowi.
Na służbę nieczystości i nieprawości. A teraz?
Na służbę sprawiedliwości.
Na służbę sprawiedliwości.
Członki mają.
Tak mają postępować, tak? Idźmy dalej. Rzymian, wcześniej idziemy, 4 rozdział, teraz taka kolejność. 4 rozdział, 16-21.
Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jak były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie twoje potomstwo. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani obumarłe łono Sary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić.
Jest podany przykład kogo? Abrahama, który zaufał Bogu, trwał w wierze, tak? I teraz każdy, kto taką postawę ma, tak? kto uwierzył, jest dziedziczy z Abrahamem. Tak? Nie tylko Żydzi, ale wszyscy, którzy uwierzyli, tak jak Abraham. To jest ważne, tak? Czyli te słowa są skierowane do każdego. Zobaczcie kolejny. Piąty rozdział, za chwilę dalej. Piąty rozdział, 1-3, Rzymian.
Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość.
Czyli co? Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Pokój. Jesteśmy uwolnieni od grzechu i staliśmy się sługami sprawiedliwości. Zgadza się? Ok. Idźmy dalej. Galacjan, 5 rozdział. 5 rozdział. 13 i 14. Teraz przeczytamy 2.
Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w jednym słowie. Mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
Wy, bracia, zostaliście powołani do
wolności.
W kontekście Rzymian do jakiej wolności?
Od grzechu.
Od grzechu. Tylko teraz, jeśli wy jesteście uwolnieni od grzechu, to Paweł co mówi w liście do Rzymian? Żyjcie jak wolni od grzechu.
A co to?
Czyli ty, jeśli jesteś uwolniony od grzechu, to żyj w sprawiedliwości. I co jeszcze zaznacza w Galacjan? Tylko wy, pod pozorem tej wolności, co?
Nie pobłażajcie ciału.
Musicie pamiętać, że skoro jesteście uwolnieni od grzechu, to nie po to, żeby dalej grzeszyć, tak jak mówi w innym miejscu, żeby łaska bardziej obfitowała, ale że uwolnieni od grzechu, to macie żyć w pobożności. Żebyście nie pobłażali ciału w kontekście nie robienia krzywdy bliźniemu. Całe bowiem prawo wypełnia się w jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Czyli są wolni od grzechu, tak? Są wolni od grzechu. Nie ciąży już to na nich. Zgadza się?
Tak.
I mają żyć pobożnie. Zgodnie z tym, jak ci, którzy są wolni od grzechu, czyli koniec z grzechem. Tak? Mają żyć. I jeszcze jeden fragment. Efezjan, 2 rozdział. Ostatni już. Efezjan, 2 rozdział. 8-10.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
Dalej?
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
Ja specjalnie wybieram sztandarowe fragmenty, żebyśmy zobaczyli, że w nich się zawiera cała ta idea. I teraz zobaczcie, usprawiedliwieni, czyli Paweł innymi słowy mówi uwolnieni od grzechu, łaska. Jak macie żyć? W uczynkach, które Bóg dla was przygotował. Czyli w pobożności. Czyli są zasady? Są, no czytamy. Każdy list, jak otworzymy, są zasady postępowania. Wszędzie. Tego nie róbcie, to róbcie. Tak, 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 tak. Zawsze jest nauczanie moralne w każdym liście. Zgadza się?
Tak.
I teraz prawo wolności. Dlaczego prawo wolności? Na podstawie tego, co przeczytaliśmy, czy macie jakieś swoje spostrzeżenia. Dlaczego prawo wolności? Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Dlaczego prawo wolności?
Usprawiedliwienie od grzechu?
Zasady od grzechu. Tych, mają postępować. Są wolni od grzechu.
Tak. I jak żyją?
Pobożnie.
Żyją w sprawiedliwości.
Żyją w sprawiedliwości. Czyli żyją w wolności? Żyją w wolności od grzechu.
Z wyboru.
Z łaski, po pierwsze.
Z łaski, tak, po pierwsze.
Po pierwsze z łaski. Czyli jak mają mówić i czynić?
Sprawy.
Jak
ci, którzy...
No, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności.
W posłuszeństwie Bogu.
Mają mówić i czynić tak, jak przystało na ludzi uwolnionych od grzechu. Jakub tutaj, moim zdaniem, mówi dokładnie to samo, co Paweł w rozdziale 6 listu do Rzymian, tylko innymi słowami. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Jak możemy weryfikować swoją postawę? Skąd wiemy, co jest dobre, a co złe? Mamy sumienie i mamy Słowo Boże. I teraz ja mam tak czynić, jak Bóg nakazuje, tak? Jak ten, który jest wolny od grzechu, bo to już... Ja nie jestem w niewoli grzechu. Ja nie jestem skazany na potępienie. Ja jestem wolny. Ale mam tak żyć, jak ten, który jest wolny. Bo oni jak czynią? Popatrzcie na list Jakuba. Jak oni czynią? Jak ci, którzy są uwolnieni od grzechu?
Nie.
Oni nie czynią jak ci, którzy są uwolnieni od grzecha. A Jakub mówi, a właśnie tak macie czynić. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana. Teraz przypomnimy sobie te fragmenty, które niedawno rozważaliśmy. I przeczytajmy sobie trzeci rozdział od 18 do 24. Trzeci rozdział od 18 do 24.
Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, a On w Nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał.
No i teraz przypominamy sobie, o czym ten fragment mówi. Kiedy nas serce nie potępia?
Kiedy zachowujemy Jego przykazania.
A jakie są Jego przykazania?
Żeby miłować się wzajemnie.
I wierzyć w Jezusa Chrystusa. Teraz wiemy już, że miłowanie bliźniego to nie jest coś bliżej nieokreślonego. To jest królewskie przykazanie. I w nim się zawierają wszystkie inne. To nie jest jakieś jedno przykazanie bliżej nieokreślone i teraz pomyśl sobie, co to jest. Nie. W nim się zawiera wszystko konkretne. Kolejny fragment z tego samego listu. 4 rozdział, 17-18 werset.
W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę. A kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
Doskonała Jeżeli ktoś jest doskonały w miłości, to czego się nie boi?
Sąd.
Jest prawo. Jest prawo, prawda? Wiadomo, co robić. Bóg jasno powiedział, co robić. Miłuj bliźniego jak samego siebie. I teraz, jeśli ktoś miłuje, to co? Boi się, że za coś karę jakąś, coś...
Nie.
On jest w porządku, on się raduje. On... Jeszcze jeden fragment, no żeby już tak. 5 rozdział, 3 werset.
Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie.
Zostaliśmy uwolnieni od grzechu. Do wolności od grzechu, tak? Słowo Boże mówi, że mamy Ducha Świętego. Ja powtarzam tylko to, co myśmy już wystudiowali w innych listach. Robię taki skrót. czy dla nas przestrzeganie bycia posłusznym Bogu, już nie przestrzeganie, bycie posłusznym Bogu jest uciążeniem, ciężarem, czy my to robimy z radością? A ciężarem jest, kiedy coś źle zrobimy. Tak działa? Tak. Czy posłuszeństwo jest ciężarem, a radością jest, kiedy coś źle robimy?
Nie.
No nie. Czy Boże zalecenia dla nas są dla nas ciężarem, niewolą?
Nie.
Nie. My się radujemy, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu. Mamy spokojne sumienie. Zasypiamy bez problemu. Ale kiedy zgrzeszymy, to sen odchodzi, spokój odchodzi i zaczyna się problem. I jak wraca wszystko do posłuszeństwa Bogu, znowu wraca ulga. Zgadza się? Bo to jest tak działa. Bo my jesteśmy uwolnieni od grzechu. Jeśli trwamy w pobożności, to widzimy różnicę. Widzimy, że problem się zaczyna, kiedy my zaczynamy trwać w grzechu i tracimy tą jasność rozumowania. I teraz wracamy do Jakuba i przeczytajmy jeszcze raz sobie ten fragment. Dwunasty werset. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Czyli mówi do kogo po pierwsze? Do wierzących. Tak? Prawo wolności. Dlaczego? Uwolnieni od grzechu, bo prawo dla nich nie jest obciążeniem. Ale cały czas co? Weryfikuje naszą postawę. Tak? Kiedy stajemy przed, kiedyś przed Bogiem staniemy, to jak Bóg nas rozliczy? Z naszej postawy. Na ile byliśmy w porządku, a na ile nie. I cała jak gdyby mądrość i istota polega na tym, jak mówi Jan, żebyśmy tutaj tak żyli, żebyśmy nie bali się tego sądu. Żebyśmy byli spokojni.
Zwycięstwo przechodzi.
I jak tak będziemy czynić, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności, no to nie ma problemu. To my żyjemy pobożnie. To prawo nie jest dla nas, ono jest nam dane, bo jesteśmy wolni, jest dla nas radością, nie obciąża nas, nie jest uciążliwe dla nas i nie boimy się weryfikacji, bo ja sobie czytam Biblię i ja widzę, gdzie ja jest coś nie tak, a gdzie ja czytam i dziękuję Bogu, że ja tutaj jestem w porządku, no to jest, radość jest. Zgadza się? No tak ma być, ale jeżeli oni czynią różnicę między osobami, to już podlegają osądowi, że tu jest nieprawidłowo. Nie żyją jak ci, którzy zostali uwolnieni od grzechu. Nie żyją dalej jak grzesznicy. Moim zdaniem o to tu chodzi. Czyli jak ci, którzy są uwolnieni od grzechu i żyją w wolności Bogu, czyli ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności, to są ci, którzy są usprawiedliwieni i mają postępować zgodnie z wolą Bożą, tak? A prawo wolności dlatego, że nie jest ono dla nich niewolą. Ono ich nie potępia. Dlatego, że oni są wolni. Oni je wykonują z radością. Ale jeśli zaczynają grzeszyć, to te prawo nie staje się prawem wolności. Nie jest, przestaje być prawem wolności. Ono wydaje osąd na nich. Więc dopóki są posłuszni Bogu, Boże nakazy dla nich są
nieuciążliwe.
One w żaden sposób nie potępiają ich. Ale jeżeli stają się nieposłuszni, jest inaczej. I oni tak mają czynić, a nie jak grzesznicy. Czyli najkrótszymi słowami, jak mogę to określić, to właśnie w ten sposób. Zakon wolności dlatego, że są mu posłuszni. I nie jest to dla nich problem.
A To prawo wolności to będzie to samo co w 1.25?
Tak. Tak.
Bo tam ja sobie zanotowałem, że mówiliśmy wtedy właśnie, że słowo.
Tak. Słowo. Prawo. Tak. Słowo Boże. Dokładnie.
Tam to samo jak mówię.
Tak. Tak. Dokładnie to samo. Prawo wolności. A te słowo, to jak popatrzycie dalej na kontekst pierwszego rozdziału, to jest miłowanie bliźniego. Sieroty, wdowy, siebie zachować nieskalanym przez świat. Bo jeżeli grzeszysz, to i sobie krzywdę wyrządzasz. Więc to jest, bym powiedział tak, tak mam zanotowane, słuchajcie, jeszcze dodatkowo. Pismo, prawo, pismo z 2.8, prawo z drugiego rozdziału, prawo wolności z pierwszego rozdziału i z drugiego rozdziału i słowo z pierwszego rozdziału i drugiego rozdziału, to są synonimy. Pismo, prawo, prawo wolności, słowo w tym liście, jak się powtarza, to są synonimy moim zdaniem. I one się zawierają w tym. Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Bo jeżeli otwieramy Pismo Święte, nieważne gdzie, tak? Ale czytamy o zasadach postępowania, to zawsze one muszą się zgadzać z Bożą wolą. I nigdy nie mały być wynikiem nienawiści do człowieka. Nawet jeśli Bóg kazał robić, ktoś powie, o, Stary Testament pełen krwi, to ja proponuję, żeby dokładnie przeczytać i zobaczyć, na ile to, co Bóg kazał robić, było wynikiem ich nienawiści, a na ile sądu Bożego. I problem polegał na tym, że nawet jak czytamy w Starym Testamencie proroków, pamiętacie, jaki problem polegał, mieli królowie, którzy tępili Izraela? Bóg używał ich jak narzędzi. Mieli pójść i karać Izraela. Problem polegał na tym, że oni wychodzili poza Boże zadanie. Dlaczego? Bo zaczynali nienawidzić ich. I wychodzili poza Boży ten zakres postępowania i Bóg ich karcił. Nawet tych, którzy byli Bożym narzędziem. Dlaczego? Bo oni zaczynali od siebie. Zamiast być tylko tyle, ile Bóg kazał. I to studiowaliśmy w historii. Ja to tylko przypominam. Dlatego tak rozumiem, że te prawo wolności, słowo, to jest to samo, co Jakub tutaj nazywa. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Równa się, będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Ja mam nadzieję, że to tak klarownie wytłumaczyłem, ale chciałem, żeby było dużo fragmentów Pisma Świętego, żebyśmy zobaczyli to troszeczkę szerzej. Tak? Żeby każdy mógł ewentualnie sobie jeszcze raz przysłuchać tego i powtórzyć, zastanowić się jeszcze nad tym. To jest trudny fragment, dlatego ja chciałem go dokładnie omówić. Prawo wolności to jest to, co mają robić dzieci Boże i co robią, gdy są posłuszne. To jest wypełnianie tego prawa. To jest miłowanie bliźniego jak samego siebie. I Jan to powtarza w swoim liście. Bo mówi, jeśli ktoś miłuje brata i jest doskonały w tej miłości, to co on jeszcze ma robić? Nic. Wszystko robi jak trzeba. I on jest spokojny, on będzie miał radość, on nie będzie miał nic, nie będzie miał problemów, jakiś nie wiem, że coś jest nie tak. Choćby dziś stanąć przed Bogiem. On staje w zderzeniu ze słowem, jak przed lustrem, i on nie ma problemów, że odchodzi i nie chce pamiętać nic. Nie, on trwa w tym, co widzi. Czyli prawo wolności to jest to, co mają robić wierzący, tak? Co jest aktem posłuszeństwa Bogu, a mają to robić i robią to z radością, bo są uwolnieni od grzechu. Do wolności dzieci Bożych. To już tak próbuję to ubrać w taki wniosek, tak? Ten cały mój wywód ubrać w takie jasne, klarowne słowa. Prawo wolności, miłuj bliźniego jak samego siebie. Bo w tym się zawiera wszystko. Prawda? mają tak mówić i czynić, jak przystało na ludzi uwolnionych z niewoli grzechu, a nie jak przestępców prawa. To, co mamy w 11 wersecie, 2:11. Bo wierzący wiemy, że mają wybór. To oni decydują. Nikt nie jest maszyną po odrodzeniu, że nie może już nic źle zrobić. Może. I ma walczyć, jak Paweł mówi. Ja tylko przypominam o tym. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zakończyć to. Skończymy to za tydzień, bo jeszcze chciałbym wnioski wyciągnąć i jeszcze omówić ten 13 werset, ale to nam chwilkę zajmie i chciałbym, żebyście sobie spokojnie przemyśleli to, co dzisiaj zrobiliśmy. Przeanalizowali. Jak ktoś będzie chciał sobie jeszcze posłuchać, to ja mogę, przecież te nagrania są udostępnić. I dokończymy, wnioski wyciągniemy, ewentualnie omówimy jeszcze raz to, co dzisiaj było nie do końca zrozumiałe, za tydzień.